Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Jak Państwo widzicie, jestem po raz wtóry zrealizuję felieton oparty na jednym zdaniu. No, powiedzmy sobie, w porywach dwa. I znowu Weibo. Sina Weibo. Dlatego, że to jest jakaś namiastka. No tutaj głównie Weibo są młodzi ludzie. Publikują, cokolwiek publikują, to są to młodzi ludzie. A więc trzeba się wsłuchiwać w to, no bo to, co oni mówią, to, co oni piszą właśnie, nie tyle mówią, to, co oni piszą, aczkolwiek to przecież jest cała masa filmików. Więc to, co oni piszą czy mówią, to jest reprezentatywne dla ich pokolenia. I muszę przyznać, że czasami mnie to przeraża, ta reprezentatywność, no ale nie ma się co obrażać na fakty, prawda? To obrażanie się na fakty jest domeną polityków, a nie moją. Czy naukowców, również naukowców. Bo naukowcy ostatnio to takie prostytutki, które za pieniądze w ogóle się nie liczą z faktami. Otóż mam przed sobą wpis niejakiego Jan Xianxun. Jaramoskon, jest wszystko jedno. Młody Chińczyk, bo widać, że młody. W garniturze, a jakże. No i cóż ten człowiek pisze? To, co napisał, zbulwersowało mnie do tego stopnia, że się zdecydowałem na omówienie tego. Powiedział, po pierwsze uważam, że z perspektywy bycia odpowiedzialnym za moje pierwsze dziecko, nie zalecam, aby biedne rodziny miały drugie dziecko. Zaleca się, aby zwykłe rodziny uważały na drugie dziecko. Uważały z poczęciem drugiego dziecka. A proszę Państwa, i to wszystko, co ten Chińczyk napisał. Chciałoby się powiedzieć, jak miałbym ochotę powiedzieć, biedny, bo głupi. No ale to nie rozwiązuje problemu. To jest jakby taka ucieczka w bok. Otóż ja domyślam się, znaczy nie może inaczej. Zacznijmy od historii. Przed 78 rokiem, kiedy to wprowadzono politykę jednego dziecka, to chyba wtedy wprowadzono, chińskie rodziny miały po 7, 8, to 7 dzieci to był standard. To nie było nic nadzwyczajnego. I właśnie wtedy zrodziła się koncepcja jednego dziecka, ponieważ te władze tych nowych Chin, znaczy tych już pomaoistowskich Chin, stwierdziły, że jeśli będzie narodu przybywać w takim tempie, to nie ma szans na to, żeby ten naród kiedykolwiek stał się zamożnym narodem. Czy to była prawda? Czy to założenie? Czy ta teza właściwie, teza, była prawdziwa? Trudno powiedzieć. Nie wiem, czy ta teza była prawdziwa i jest prawdziwa, co najważniejsze jest. Czy to zostało udowodnione, że jeśli naród nie będzie się tak szybko rozmnażał, to istotnie będzie zamożniejszy. Odnoszę takie wrażenie, że była to teza fałszywa, albowiem wprawdzie ludzi byłoby znacznie więcej. Właśnie pytanie, jak znacznie więcej? Ja słyszałem, że gdyby nie było polityki jednego dziecka, to w tej chwili Chiny dobijałyby do 2 miliardów ludzi. Czy to w jakiś sposób znaczący zmieniłoby dzisiejszą sytuację Chin? Odnoszę wrażenie, że nie. Ale to odnoszę wrażenie, to nie ma nic wspólnego z realiami. Ja po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ja tylko odnoszę wrażenie. To, na to pytanie mogliby odpowiedzieć chińscy demografowie razem z ekonomistami. Tak, razem z ekonomistami. Bo w żadnym przypadku politycy, gdyby się w politycy wmieszali do tej rozmowy, to byłby dramat. Demografowie, ekonomiści. Więc ja nie jestem do końca pewien, czy sytuacja byłaby o wiele gorsza niż jest. To znaczy, proszę nie zapomnieć o tym, jaka ona jest, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której około 400 milionów ludzi należy do klasy średniej. Bardzo rozciągliwe pojęcie, ale no właśnie. Przypominam sobie z jakieś półtora roku temu, że do klasy średniej zaliczano wszystkich tych, którzy mają dochody powyżej 5000 juanów miesięcznie. Ale teraz 5000 juanów miesięcznie to jest minimum, poniżej którego nie płaci się podatku dochodowego. Tak, poniżej przychodu 5000 juanów miesięcznie nie płaci się podatku dochodowego. Więc umówmy się, że do tej klasy średniej zaliczono. Pewnie obniżono ten pułap tego typu przynależności do klasy średniej, żeby ją trochę sztucznie zwiększyć jej liczebność. No ale co by było, gdyby było inaczej, gdyby nie było tej polityki jednego dziecka? Być może by to było tak, że tej klasy średniej byłoby więcej, ale nie bez wątpienia, niewątpliwie, zdecydowanie więcej byłoby tych ludzi, którzy są poniżej progu ubóstwa. Tak. Być może tej klasy średniej byłoby 450 milionów, nie 400, ale tych ludzi biednych nie byłoby miliard, a byłoby znacznie więcej. Czy to jest, to ma takie istotne znaczenie? Nie wiem. Wiecie Państwo, zresztą gdybanie, co było gdyby, to nie jest rzecz, którą lubię, to nie jest moja ani mocna strona. Nie lubię tego. Nie lubię, po prostu nie lubię. Więc to raz. Co by było, gdyby nie było polityki jednego dziecka? W tym obszarze ilościowym. Proszę nie zapomnieć, że polityka jednego dziecka wywróciła całą piramidę społeczną. Całą piramidę społeczną. Gdzie na górze jest garstka starych ludzi, a na dole jest mnóstwo młodzieży. Tak w tej chwili nie jest. Tak niestety w tej chwili nie jest. Polityka jednego dziecka, tak jak ją prezentuje umysł intelektualnie ten cały Jan, spowodowała właśnie takie, między innymi jeden z wielu dramatycznych skutków tej polityki, spowodowała takie aberracje umysłowe, jakie mamy do czynienia w wypadku tego Jana, który mówi, że biedne rodziny nie powinny mieć drugiego dziecka. Zwykłe rodziny, zwykłe i biedne używa zamiennie, że nie powinny mieć drugiego dziecka. No więc to oznacza biedę intelektualną tego człowieka, straszliwą. To oznacza, że dla niego poziom życia jest ważniejszy niż ciepło rodzinne. To jest oczywiste. To jest dla mnie oczywiste, że Państwo możecie myśleć inaczej, ale ja myślę, że to tak jest. że jemu się wywróciły, zupełnie wywróciły rzeczy ważne i ważniejsze. I najważniejsze. Że on w życiu dla niego najważniejszy jest pieniądz. Ujmę to tak, ja w swoim życiu doświadczyłem tego, o czym mieliśmy z żoną, kiedy byliśmy młodzi i tak żeśmy długo czekali, bo budowaliśmy dom, więc nie chcieliśmy, żeby się to nałożyło jedno na drugie, ale w końcu zdecydowaliśmy, że trzeba jednak zająć się dziećmi, a nie tam dom równolegle, ale dzieci również. I stosunkowo późno żeśmy się wzięli za te dzieci. Mieliśmy trójkę dzieci. Mamy trójkę dzieci. I się bardzo cieszę z tego, że mamy trójkę dzieci, a było bardzo cienko. Bardzo cienko było. Bardzo cienko. Bardzo. Ja pamiętam, że w stanie wojennym dostawaliśmy od jednego z Amerykanów, z znajomych Amerykanów, dostawaliśmy raz na 2 tygodnie, 3 tygodnie paczkę, w której był cukier, w której był ryż, w której była mąka. Naprawdę. Wiecie Państwo, jak byśmy na to czekali? Nie chodziliśmy do kościoła po wsparcie, można było, ale nie chodziliśmy, bo uważaliśmy, że są ludzie w znacznie gorszej sytuacji niż my. Bo byli oczywiście. Więc niech mi nikt nie mówi, że można mieć tylko dzieci, jak się jest zamożnym. Nie, to jest to w ogóle jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja uważam, że jedno z drugim kompletnie nie ma nic wspólnego. Chyba, że się jest kichanym egoistą, to wtedy tak, oczywiście mają wszystko wspólnego. Twierdzę, że im bardziej egocentryczni ludzie, tym mają mniej dzieci. Myśmy na całe szczęście z żoną w ogóle nie zajmowali się tym. Nie myśleliśmy takimi, w ogóle nawet nie, do głowy nam nie przyszło myślenie takimi kategoriami, że kolejne dziecko nam utrudni życie. No przecież po to żyjemy, żeby mieć dzieci, prawda? Po to jesteśmy małżeństwem, żeby mieć dzieci. A nie, żeby było fajnie. Nie tylko, żeby było fajnie, ale żeby mieć dzieci. Żeby z tymi dziećmi było fajnie. O! Żeby z tymi dziećmi było fajnie. Więc gadanie tego całego Jana postrzegam, nawet nie wiem, trudno mi ocenić w jakich kategoriach. Kategoriach człowieka. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że w tej chwili również spora część polskiego społeczeństwa, polskich młodych małżeństw, myśli również tymi kategoriami, bo wszyscy są nastawieni, znaczy większa część ludzi jest nastawiona na konsumpcjonizm, na posiadanie. Nie dzieci, a dóbr. Nastawiona jest na życie w miarę wygodne, w miarę luksusowe i tak dalej, i tak dalej. No można i tak, tylko że co to ma wspólnego z podstawowym celem życia człowieka na ziemi, bo myślę, że podstawowym celem życia człowieka na ziemi jest jednak rozmnażanie się. Myślę, że nic. Nie ma nic wspólnego. Taki sposób myślenia, który reprezentuje spora część młodych Polaków. No i oczywiście młodych Chińczyków. Bo w końcu przytoczyłem młodego Chińczyka. Opinię młodego Chińczyka. Tak się zastanawiam, czy to jest rzecz. Znaczy myślę inaczej. Myślę, że to jest standardowy sposób myślenia młodych ludzi z dużych miast. Tak. Myślę, że to jest duże miasto, młodych ludzi z dużych miast, czyli tak naprawdę wyrwanych już zupełnie ze swoich tych starodawnych, prawdziwych, rodowych leży. Ze swoich, oderwanych od swoich korzeni. W tym kulturowych korzeni. Bo te standardowe, kulturowe, znaczy leża tych rodzin, tych rodów były w zupełnie innym miejscu. Były na wsi. A oni się urodzili w mieście. To może być już nawet drugie pokolenie tych ludzi miasta, ale najprawdopodobniej pierwsze. Najprawdopodobniej pierwsze pokolenie ludzi, którzy się urodzili w mieście, bo ich rodzice w mieście, bo ich rodzice przyszli ze wsi. Jeszcze urodzili się na wsi, mieszkali na wsi. Nieszczęściem Chin jest właśnie taki sposób myślenia. Ja postrzegam to jako nieszczęście Chin, zresztą nieszczęście Polski również. A tylko, że w Polsce ludzie się rodzą, po czym, kiedy kończą studia, albo jeszcze przed studiami uciekają stąd. No tak, zupełna degeneracja. Natomiast tam, no Chin jednak trudniej jest wyjechać. Poza tym Chińczycy mają jednak ten większy, oni są większym nieporównaniem, większymi patriotami niż Polacy. Oni nawet jak wyjeżdżają na kilka lat czy kilkanaście lat, to później wracają i ich ciągnie po prostu do domu. Ale ciągnie nieporównanie bardziej. Ciągnie w ten sposób, że oni wracają. A Polacy się degenerują na emigracji błyskawicznie. Błyskawicznie wtapiają się w tamte społeczeństwa. Chińczycy nie. To wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie w kwestii tego tych dzieci, bo Chińczycy uważają, młodzi Chińczycy uważają, że trzeba się uczyć, trzeba wyjechać, trzeba się znowu uczyć, żeby wrócić, żeby mieć lepsze pieniądze, dostać lepsze pieniądze, lepszą pracę. Żeby mieć, kupić samochód, kupić mieszkanie, a dziecko, gdzieś tam. Kolejna sprawa, która może być, ale niekoniecznie. To jest nieszczęście, dlatego że w mózgach, w głowach tych ludzi rozstrzyga się przyszłość za 20-30 lat Chin. Jeśli tych ludzi, tych z dużych miast, myślących tak jak ten Jan, pan Jan, jest dużo, a przypuszczam, że jest sporo, to marnie. To ja to marnie widzę. I mnie nie interesują gadania tych demografów. Mnie bardziej interesuje gadanie takiego właśnie Jana. Bo on jest wyrazicielem poglądów znacznej części młodych Chińczyków. To jest niebezpieczne. To właśnie, to co on powiedział, jest niebezpieczne. Bo to oznacza gigantyczne problemy za 20-30 lat. Gigantyczne. Problemy dla Chin. No chyba, że w międzyczasie sztuczna inteligencja przybierze w Chinach takie rozmiary, znaczy używanie sztucznej inteligencji w Chinach na każdym kroku przybierze takie rozmiary, że ta sztuczna inteligencja uwolni sporo rynku pracy. I ludzi w dalszym ciągu będzie stosunkowo dużo na tym rynku pracy. Ale w dłuższym okresie czasu i tak będzie źle. Też wtedy w ogóle będzie odwrócona ta piramida społeczna. Więc ja pokładam pewne nadzieje w inteligencji, w sztucznej inteligencji, ale, ale ona wszystkiego nie załatwi. Posiadanie dzieci zawsze będzie rzeczą najważniejszą w każdym narodzie. W każdym. W Chinach też. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.